Chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Dzisiaj przygotowałem taki temat, no myślę, że bardzo istotny w naszym życiu chrześcijańskim. Owocowanie w życiu chrześcijanina. To jest bardzo ważna dziedzina. Ewangelia Jana nawiązuje właśnie do tego tematu owocowania. Może tutaj... Otwórzmy może 15 rozdział Ewangelii Jana. Bardzo lubię ten rozdział i 14 również. Jest taki bardzo chrześcijański. Bo w ogóle Jan to jest taki bardzo chrześcijański autor. Zawsze na... Jak ktoś za bardzo nigdy nie miał do czynienia ze Słowem Bożym, to zazwyczaj nawet się proponuje na początek Ewangelię Jana. Czyli jest to po prostu taka bardzo chrześcijańska, podstawowa nauka właśnie w Ewangelii Jana. I apostoł Jan właśnie tak bardzo podkreśla właśnie te wszystkie rzeczy, które powinny być w naszym życiu. I tutaj mam taki właśnie krzew winny, Pan Jezus Chrystus. Ja może tutaj przeczytam fragment z 15 rozdziału. Połączę go z fragmentem z 14 rozdziału. Może pierwsze 12 wersetów. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy już jesteście czyści z powodu słów, które do was mówiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość nie może wydawać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. To trwa we mnie, a ja w nim. Ten wydaje obfity owoc, bo bez mnie nic nie możecie zrobić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony precz, jak latorość i usknie. Takie się zbiera i wrzuca do ognia i płoną. Jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście, a cokolwiek chcecie, spełni się wam. W tym czasie uwielbiony będzie Ojciec, że wydacie obfity owoc i będziecie moimi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli zachowacie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak ja zachowałem przykazania mego Ojca i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby moja radość trwała w nas, was, i aby wasza radość była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Może do tego fragmentu. Jeszcze cofnijmy się tutaj od razu do 14 wersetu. Chciałem tutaj połączyć te fragmenty z 14. 21 od 21. Kto ma moje przykazanie i zachowuje je, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował mój Ojciec. Ja go będę miłował i objawię mu samego siebie. 23. Jezus mu odpowiedział: jeśli kto mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo i mój Ojciec go umiłuje i przyjdziemy do niego i w niego zamieszkamy. Kochani, widzimy tutaj taką zależność, o której za chwilę powiem. Tu widzimy taki krzew winny, żeby to zobrazować, jak taki krzew, do którego nawiązał Pan Jezus, wygląda w rzeczywistości. Mamy tutaj po prostu krzew, mamy właśnie ten pień właśnie tego krzewu i są gałązki, te latorośle, które wydają, jak widzimy, piękne, obfite owoce. No, Pan Jezus jest pośród nas. Dzisiaj żeśmy o tym właśnie mówili. Dzisiaj nawet, tak bym powiedział, że Mirek poruszył akurat temat, który jest ściśle związany tym, co w zasadzie ja będę mówił. Może uzupełnię trochę to, co Mirek, może trochę rozwinę niektóre myśli. ale myśmy się z Mirkiem uprzejmie umawiali, także sami się przekonacie, że podobne myśli, bo tak słuchałem właśnie tego, co mówił brat Mirek o czytaniu Biblii i wprowadzaniu w życie. I myślę, że to bardzo jest pokrewny temat. No tak działa Duch Święty, z tego mamy taki dowód, że po prostu Jezus jest pośród nas. I Pan Jezus również żyje w nas, żyje w każdym wierzącym, jest obecny swoim duchem. No tak powinno być przynajmniej i wierzę, że tak jest. Pan Jezus obiecał, że będziemy wydawać owoc, wiele owocu. I będziemy wydawać obfity owoc, tak jak tutaj czytaliśmy w wersecie choćby 8. W tym będzie uwielbiony mój Ojciec, że wydacie obfity owoc i będziecie moimi uczniami. Takimi prawdziwymi uczniami jesteśmy wtedy, gdy wydajemy owoc. Jeśli będziemy trwać w Nim, czyli w Panu Jezusie, jak było tutaj wielokrotnie powtórzone, no to jest taki warunek, to wtedy Ojciec będzie uwielbiony, jeżeli wydamy owoc, jeżeli będziemy trwać w Panu Jezusie. Widzimy tutaj te stwierdzenia właśnie. To może ja tutaj przeskoczę dalej. O, tu mam ten fragment, może nie wszystkie wersety, ale tu chciałem tak zwrócić uwagę na właśnie ten fragment, który czytałem. Tak ogólnie, żebyśmy mieli przed oczami. I tutaj mamy właśnie takie ciekawe stwierdzenia. Widzimy te stwierdzenia. Trwajcie we mnie, trwajcie. O, może ja tutaj chyba następnym slajdziem. O, podkolorowałem, żeby było łatwiej to uchwycić różnymi kolorami. Trwajcie we mnie, trwajcie w mojej miłości. Tu widzimy właśnie te słowa na czerwono. Trwać. Widzimy, no, mnóstwo tych słów tutaj mamy. W tym takim krótkim fragmencie widzimy, że w zasadzie przewija się cały czas to słowo trwajcie. Trwajcie, trwać. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli będziecie trwać w moich przykazaniach, będziecie trwać w mojej miłości, czyli tu jeszcze dochodzą przykazania. Tutaj na czarno trochę tak pogrubiłem właśnie. Słowa moje, no to w zasadzie przykazań moich przestrzegać będziecie. Widzimy właśnie tutaj, to wszystko jest połączone. Jeśli będziecie trwać w moich przykazaniach, będziecie trwać w mojej miłości, czyli widzimy miłość i przykazania i tu jest to po prostu połączone. Jest miłość i są przykazania i to wszystko się łączy. Za chwilę powiem jeszcze dalej, jak to wszystko po prostu wygląda. Jeśli będziecie trwać we mnie, wydacie owoc. Jeśli nie będziecie trwać we mnie, to nie wydacie. No tutaj tak po prostu Pan Jezus zapowiada, zakłada. Czyli trwajcie w moim słowie. Jeśli nie będziecie trwać w moim słowie, nie będziecie trwać we mnie i w mojej miłości. Widzimy tutaj to. Tak by można było to po prostu wszystko ująć. A jeśli nie będziecie trwać we mnie i w moim słowie i przykazaniach, to co się z takimi stanie? W wersecie 6 mamy te słowa. Och, kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość, takie zbiera się i wrzuca w ogień, gdzie spłoną. Także widzimy takie mocne tutaj słowa Pana Jezusa. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony precz, jak latorość i uschnie. Czyli widzimy, takie się zbiera i wrzuca do ognia i płoną. Także tutaj no, taka przestroga. Mamy tutaj tą przestrogę naszego Pana. Jeśli kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony precz. A trwanie w Panu Jezusie to trwanie w Jego Słowie. Bo Pan Jezus jest Słowem Bożym, jak czytamy w prologu Ewangelii Jana, 1 rozdział, 1 werset. Czyli trwanie w Jego przykazaniach i naukach, czyli w Słowie, to jest analogiczne stwierdzenie. Jeżeli w Słowie, to i w przykazaniach, i w Jego naukach. I przede wszystkim naśladowanie Go. Przede wszystkim naśladowanie. Czytanie, ale również naśladowanie. Przede wszystkim. Naszym celem jest co? No właśnie to, abyśmy coraz bardziej upodabniali się do Pana Jezusa Chrystusa. Żebyśmy Go naśladowali. I żeby inni widzieli w nas kogo? Pana Jezusa Chrystusa. Czyli czytanie, codzienne zanurzanie się w Słowie Bożym, o tym już właśnie mówił brat Mirek. Zanurzanie się w Słowie Bożym i wprowadzanie w czyn tego, co czytamy w Słowie Bożym. Takie zanurzanie się, żebyśmy po prostu też czytali ze zrozumieniem i tak zagłębiali się w tym i rozumieli to, co Bóg chce do nas powiedzieć. Pan Jezus nie tylko nauczał, ale przede wszystkim czynił. Możemy zrobić taki test, jak będziemy czytać na przykład Ewangelię, tam jest opisane to wszystko, co robił Pan Jezus i mówił, to skupmy się na tym, co Pan Jezus robił. Skupmy się na tym. Pewien brat w jednym z przekładów, miał kilka przekładów, my zazwyczaj też mamy kilka przekładów, kilka Biblii. Pewien brat sobie zadał taki trud i zakleił to, co Pan Jezus mówił i zostawił to, co Pan Jezus robił. Czyli skupił się na tym. Taka może radykalna trochę postawa, ale on po prostu przeznaczył jeden przekład, żeby odnieść taką praktyczną wartość z tego, co Pan Jezus właśnie robił, żeby to jakby na niego pozytywnie wpłynęło i zachęciło go do czynu. Czyli nie tylko to, co miał, no wiadomo, że oczywiście wszystko musimy brać pod uwagę, ale tak można sobie w tym kierunku też pójść. Może niekoniecznie musimy robić tak, jak ten brat, że zaklejać, ale możemy tak po prostu się skupić na tym albo podkreślić sobie jakimś kolorem Biblię, właśnie to wszystko, co Pan Jezus robił, jakimś właśnie wyszczególnić te wszystkie fragmenty. I mamy oczywiście czytać Biblię i oczywiście mamy czytać Słowo Boże, abyśmy wiedzieli, czego tak naprawdę Bóg od nas oczekuje, jaka jest Jego wola i przede wszystkim, co mamy robić, co mamy z tym zrobić, co czytamy. Przeczytamy i na przykład jak ktoś się nawraca i słyszy Ewangelię, no to wtedy co się dzieje? No co z tym zrobić, z tą Ewangelią? Bo zazwyczaj ktoś słyszy Ewangelię, czy głosimy mu Ewangelię i co on z tym po prostu zrobi? To jest bardzo ważne. Czy posłucha, czy nawet mu się to spodoba, co do niego mówimy, ale odejdzie i będzie żył tak jak dotychczas. Będzie sobie żył po prostu swoim życiem i nic z tym po prostu nie zrobi, co przed chwilą się dowiedział. Czyli ma coś zrobić taka osoba. Tak? Nie tylko posłuchać, ale ma również to wprowadzić w czyn. I słowo nawrócenie w ogóle. Nawrócenie to słowo oznacza to, że zatrzymujemy się i odwracamy się, idziemy w przeciwnym kierunku. Tak po prostu, taki jest sens tego słowa. Czyli taka osoba nawracająca się słyszy i wprowadza w czyn to, co robi. Tak, tak jest, tak? Zgadzamy się z tym. A co na przykład z nami? No my już jesteśmy nawróceni, ale ta sama zasada, kochani, oczywiście nas obowiązuje. Oczywiście my się nawróciliśmy, ale mamy trwać w Bożym Słowie. Zanurzać się i przeglądać się w Bożym Słowie jak w lustrze. Tak jak na przykład podaje list Jakuba w swoim liście. Zobaczmy, Jakub w swoim liście, chyba mam nawet ten fragment, może o list Jakuba. Myślę, że to chyba dalej. O, tutaj takie pytanie, czy wydajesz obfity owoc? Ale tu miałem właśnie, o, tu. Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. Widzimy tu tego młodego człowieka, który przegląda się w lustrze. Znamy ten fragment, ale może zwróćmy na niego uwagę. List Jakuba, pierwszy rozdział. Też bardzo lubię ten fragment. On jest taki bardzo wymowny, taki obraz słowny, który zawsze jak podchodzimy do Słowa Bożego, to warto o tym pamiętać. Może taki lekki kontekst zahaczę tutaj. Od 21. Odrzućcie więc wszelką plugawość oraz bezmiar zła i z łagodnością przyjmijcie zaszczepione w was słowo, które może zbawić wasze dusze. Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze, swemu naturalnemu obliczu. bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, kim był. Lecz kto wpatruje się w doskonałe słowo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Czyli widzimy te piękne słowa. Ja tu może cofnę właśnie tutaj takie, o, czy wydajesz obfity owoc, to co już mówiliśmy. Czyli rozumiemy tą zależność. Najpierw czytamy, żeby mieć poznanie, a potem czynimy. Czyli potrzebne jest i czytanie, i potem wprowadzamy to wszystko w czyny. Tak jak tutaj pisze Jakub, choćby w drugim rozdziale potem, o uczynkach. Wiara bez uczynków jest martwa. I że Abraham tak naprawdę został usprawiedliwiony z uczynków, a nie z samej wiary. Dlaczego? Bo okazał posłuszeństwo Bożemu Słowu. Czyli nie tylko słuchał, ale wprowadzał w czyn. Słuchał to, co Bóg do niego mówi, ale to wprowadzał w czyn. I posłuszeństwo, kochani, to jest takie kluczowe słowo, posłuszeństwo. Posłuszeństwo pobudza nas do czynu. Chrześcijanin jest posłuszny Bożemu Słowu. I co robi chrześcijanin? Na przykład, kiedy się nawraca. Wtedy bierze chrzest, tak? Ale przecież ktoś powie, chrzest nie zbawia. Sam chrzest go nie zbawia. Ale dlaczego po prostu taki chrześcijanin powinien wziąć chrzest? Ponieważ jest to wyrazem posłuszeństwa. Prawdziwy uczeń Chrystusa jest posłuszny Bożemu Słowu i postępuje zgodnie z tym, co jest w nim zapisane, a wszędzie, gdzie czytamy o nawróceniach, jest to związane z chrztem. Praktycznie nie ma miejsca w Nowym Testamencie, gdzie jakiś chrześcijanin czy uczeń Chrystusa, bo to jest analogiczne słowo, nawrócił się, został uczniem i nie chciał się ochrzcić na przykład. To jest, nie ma w ogóle takiego przypadku. Czyli to jest ściśle związane. To jest wyrazem posłuszeństwa. Jeżeli ktoś by nie chciał się ochrzcić, to znaczy, że z tym jego może nawróceniem jest coś nie tak. Czyli może nieszczerze się nawrócił, czy nie do końca po prostu uwierzył. Czyli powracając do tego właśnie fragmentu, który omawialiśmy, do Ewangelii Jana, 15 rozdział 9-10. Trwajcie w moim... Może cofnę tutaj ten fragment, żebyście mieli wgląd. Trwajcie w mojej miłości, jeśli zachowujecie moje przykazania. Będziecie trwać w mojej miłości, jak ja zachowałem przykazania mego Ojca i trwam w Jego miłości. Czyli widzimy tu te słowa. Co tu widzimy? Miłość i znowu trwanie w tym. Razem w miłości, czyli widzimy miłość. Tutaj mamy ten fragment, który został omówiony. Mamy i miłość, i trwanie w przykazaniach. Czyli to się tutaj łączy wszystko. Czyjej miłości? Pana Jezusa. I znowu mamy warunek. Jeśli co, zachowacie moje przykazanie, jeśli moich przykazań przestrzegać będziecie, zachowacie moje słowa, tu macie powyżej. I często deklarujemy swą miłość do Boga. Często mówimy, kocham Pana Jezusa. I powtarzamy to często. Śpiewamy pieśni. I fundamentem jest faktycznie miłość, ale na tym, na czym ona ma polegać, właśnie ta miłość. Na czym ma być oparta, do czego ma prowadzić. Zobaczmy tutaj właśnie ten fragment z pierwszego Jana, również Jan, może dalej przejdziemy, kochani. O, tu jeszcze mam taki, o, czy wydajesz obfity owoc, takie pytanie do nas. No tu widzimy, no, tu taka gałązka bez owoców, no to w zasadzie, no co, do niczego się nie nadaje, tylko ją wyciąć, żeby tam nie ciągła tych soków z tego krzewu i po prostu i się jej pozbyć. I tutaj właśnie no, takie porównanie. Czy chcemy być taką winoroślą owocującą, czy taką po prostu no, w zasadzie bez owocu. No, na pewno każdy chrześcijanin chce być taką piękną, dorodną kiściami winogron. Także Czyli nasze życie ma być takie przepełnione tymi owocami. Tu mamy właśnie list Jakuba, ale tu chciałem zwrócić waszą uwagę na ten fragment o posłuszeństwie. Posłuszeństwo warunkiem społeczności. Jak ktoś ma Biblię Warszawską, to właśnie nagłówek przed tymi wersetami jest właśnie taki: posłuszeństwo warunkiem społeczności z Bogiem. Społeczności z Bogiem. Czyli widzimy tutaj nawet przekład Biblii Warszawskiej nam po prostu daje taką wskazówkę, że to jest taki warunek społeczności z Bogiem. I tutaj mamy takie piękne fragmenty. Może otwórzmy sobie w swoich Bibliach pierwszy list Jana, drugi rozdział. I mamy tak, drugi werset. Może przeczytam ten fragment. I on jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata. A potem poznajemy, że go znamy, jeśli zachowujemy jego przykazania. Kto mówi znam go, a nie zachowuje jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Lecz kto zachowuje jego słowo, w nim prawdziwie wypełnia się miłość Boga. O tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim trwa, powinien sam postępować tak, jak on postępował. Że widzimy tutaj te fragmenty. Trzeci werset. Z tego, co wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. A z tego wiemy praktycznie. To jest tak jakby dowód na to, że znamy Pana Jezusa, że znamy Boga. Kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Czyli widzimy tutaj takie, no, Jan tutaj podkreśla dość dobitnie właśnie te stwierdzenia. Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. Czyli widzimy, to wszystko jest powiązane. Miłość jest związana właśnie z naszym postępowaniem, z przestrzeganiem przykazań. W szóstym, kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Ja tutaj podsumowuję, a kto przestrzega przykazań jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. No, bardzo właśnie tutaj ciekawe słowa, które i po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. A tutaj w Jana 14 na początku czytaliśmy, że jeżeli ktoś będzie mojego słowa, moich przykazań przestrzegał, u niego zamieszkamy i u niego po prostu przyjdziemy do niego, u niego zamieszkamy. Czyli widzimy, to te myśli są, no, to jest ten sam autor, ale tu są te myśli dwa razy podkreślone. I na pewno wielokrotnie w Słowie Bożym, ale ja tutaj zwróciłem uwagę na ten fragment, czyli już widzimy dwa razy podkreślone coś, praktycznie bardzo podobnymi słowami jest w Biblii tym bardziej ważne dla nas, także powinniśmy to wziąć pod uwagę. Na koniec Jan tak puentuje w piątym rozdziale, tutaj mamy ten fragment, też taki warunek mamy. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeśli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Czyli widzimy takie podsumowanie tych myśli, które tutaj żeśmy czytali i w Ewangelii praktycznie Jana, w 15 rozdziale i tutaj w Ewangelii, w pierwszym liście Jana mamy właśnie analogiczne słowa. Czyli widzimy praktyczne te analogiczne słowa. Mamy miłość i przestrzeganie przykazań. Posłuszeństwo w wypełnianiu przykazań, to właśnie na tym polega miłość do Boga. No zauważyłem u niektórych chrześcijan, że to niektórych irytuje, że tu mamy zbawienie z łaski, a tu jakieś przykazania, to się kojarzy z zakonem i w ogóle, no, przykazania to przecież Stary Testament, zakon, ale przecież tu mamy Nowy Testament. Tu mamy Ewangelię Jana, mamy pierwszy list Jana. To są autorzy, tak jak wspomniałem, bardzo chrześcijański autor. Czyli widzimy, to nie jest tak, jak się wydaje, że zakon i prawo, no prawo mojżeszowe tak, ale zakon i przykazania to jest przymierze, stare przymierze, a w Nowym Przymierzu mamy łaskę tylko i zbawienie i nie ma żadnych przykazań. Także no, jeżeli ktoś tak uważa, to albo nie doczytał Biblii, albo ktoś po prostu go źle nauczył i no, trzeba skorygować jakiś sposób myślenia. Co nam pomoże trwać w miłości Bożej? Co nam pomoże w wydawaniu dobrych owoców? Takich dobrych owoców, tak jak tutaj mamy ten krzew, może cofnę, żebyśmy go mieli tu przed oczami. Taki właśnie krzew, o ten bez owocu, no, może ten. O, patrzmy na ten piękny krzew. To, co nam pomoże trwać w miłości Bożej? Powiedzieliśmy już, że posłuszeństwo, przestrzeganie przykazań, zasad Bożych zapisanych w Jego Słowie. I co jeszcze? Wystrzeganie się tego, co nam przeszkadza. Czyli zobaczmy, co nam może przeszkadzać. Też zobaczmy, jak już mamy pierwszy list Jana. To chyba też mam ten fragment. O! Nie, to może nie to na razie. Dobrze, to przeczytajmy może. Pierwszy list Jana, 2 rozdział, 15-17. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie pochodzi od Ojca, ale od świata. A świat przemija wraz ze swoją pożądliwością. Ale kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki. Czyli mamy tutaj te słowa. Nie miłujemy świata, bo to właśnie nam przeszkadza. To, co nam przeszkadza, to świat i to, co na świecie. Przede wszystkim jesteśmy zalewani zewsząd złymi informacjami. Co propaguje świat? Jak sama nazwa wskazuje, zeświadczenie. Tak zwana sekularyzacja z łacińskiego, to jest takie popularne słowo. Sekularyzm, czyli świecki, czyli jest to taki zespół działań, które mają na celu ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie religii ze społeczeństwa. No może ta religia trochę też dała się we znaki i widać to właśnie w tych kościołach, że może to jest powodem też, że niektórzy po prostu wchodzą w to zeświadczenie, bo Kościół też w naszym kraju zrobił dużo niedobrych rzeczy i Kościół oczywiście katolicki. Ale może to prowadzić do wyeliminowania Boga, bo jeżeli po prostu wiadomo, że ma to cel takie po prostu jakby odsianie Boga z życia i religii wszelkiej i wierzeń z życia takiego społecznego i może to prowadzić do wyeliminowania Boga z życia społecznego i do ateizmu, co widać już w zachodnich kulturach, no również w Polsce, zwłaszcza wśród młodych ludzi, ale nie tylko, bo bardzo dużo ludzi deklaruje się, nawet jak rozmawiam, to z taką jakby dumą. Niektórzy mówią, że są ateistami, a już nie mówiąc młodzież, to często natrafiam na takie osoby, które no tak po prostu mówią, że są ateistami. I bardzo wiele na pewno się spotkaliśmy z tym. Drugą rzeczą jest wszechogarniający globalizm, powodujący coraz większe podziały w warstwach społecznych. Też to obserwujemy. Przyczynia się do, to właśnie ten globalizm, to wszystko do konsumpcjonizmu i materializmu. No na pewno też to widzimy, że taka właśnie media w reklamach podsycają nastroje, pragnienia i ciągłe nabywanie nowych rzeczy. Banki oferują kredyty, żeby konsumenci mieli za co kupować, bo wiadomo, że tych pieniędzy to by im nie wystarczyło, żeby to wszystko kupić i nabywać, i to nakręca właśnie te tempo życia, które widzimy właśnie w świecie. A ludzie chcą za to wszystko zapracować, są zabiegani, zestresowani, nie mają czasu już nie mówiąc dla rodziny, ale tym bardziej nie mają czasu dla Boga. I presja ze strony świata jest ogromna, dlatego, żeby nie ulec nacisku, musimy właśnie, co powinniśmy robić? O, tu już właśnie miałem ten slajd. Mądrze wykorzystujmy, odkupujmy czas. Patrzcie więc pilnie, jak możecie postępować, nie jako niemądrzy, ale jak mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiecie, jaka jest wola Boża. I widzimy, baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, ale jak mądrzy. Wykorzystując, tu mamy wykorzystując, Biblia Warszawska, ale mi się podoba to właśnie w Biblii, UBG i w niektórych innych przekładach też mamy odkupujcie, bo to słowo właśnie oznacza odkupujcie. Musimy mądrze wykupywać czas i przeznaczać go na sprawy Boże. To jest właśnie taka wskazówka, żeby nie ulec tej presji, którą nakłada na nas właśnie ten świat, żebyśmy nie poszli z prądem, tak jak ci ludzie po prostu, którzy no, są niewierzący. Bądźcie świadomi, jaka jest wola Boża. Mamy właśnie takie słowa w liście do Rzymian. Też chciałem zwrócić uwagę na te słowa, kochani, bo to są bardzo ważne słowa. 12 rozdział, też bardzo lubię ten fragment. 12 rozdział. Może zwróćmy. Bądźcie świadomi, jaka jest wola Boża, aby nie dostosowywać się właśnie do tego świata. To jest bardzo ważne, aby rozeznać i wydać właściwe owoce. Czyli tutaj, jak przeczytamy ten fragment, może ja na niego zwrócę uwagę, no może kilka wersetów przeczytam. Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest wasza rozumna służba. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieniajcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Czyli widzimy, że widzimy tutaj, może ja, o, nawet mam ten fragment, także widzimy. Tu nie wszystkie wersety, bo nawet by mi się wszystkie nie zmieściły, ale tak zwrócę uwagę na, szczególną uwagę na te fragmenty, także kochani, Paweł wzywa w tym fragmencie, tak, go czytamy, może przeczytam jeszcze kawałek. Mówię bowiem przez łaskę, która mi jest dana każdemu, kto jest wśród was, aby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie i stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, ale nie wszystkie członki wykonują tę samą czynność. Tak więc, chociaż liczni jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, ale osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Mamy więc różne dary według łaski, która nam jest dana. Jeśli ktoś ma dar prorokowania, niech go używa stosownie do miary wiary. Jeśli usługiwania, niech usługuje. Jeśli ktoś naucza, niech trwa w nauczaniu. Jeśli ktoś napomina, to w napominaniu. Jeśli ktoś rozdaje, to w szczerości. Jeśli ktoś jest przełożonym, niech nim będzie w pilności. Jeśli ktoś okazuje miłosierdzie, niech to czyni ochoczo. Miłość niech będzie nieobłudna, brzydźcie się złem, trzymając się tego, co dobre. Miłujcie się wzajemną miłością braterską, wyprzedzajcie jedni drugich w okazywaniu szacunku. W pracy nieleniwi, pałający duchem, służący Bogu. Radujący się w nadziei, cierpliwi w ucisku, nieustający w modlitwie. Wspomagający świętych w potrzebach, okazujący gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Radujcie się z tymi, którzy się radują, a płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie między sobą jednomyślni. Nie miejcie o sobie wysokiego mniemania, ale się ku niskim skłaniajcie. Nie uważajcie samych siebie za mądrych. Nikomu złem za zło nie odpłacajcie. Starajcie się o to, co uczciwe wobec wszystkich ludzi. Jeśli to możliwe, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi żyjcie w pokoju. Najmilsi nie mścicie się sami, ale pozostawiajcie miejsce gniewowi. Jest bowiem napisane, zemsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli więc twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go, jeśli jest spragniony, napój go. Tak bowiem robiąc, rozżarzone węgle zgarniesz na jego głowie. Nie da się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięża. No, przeczytałem cały ten praktycznie fragment, te 21 wersetów, bo no, ciężko było coś pominąć tutaj. Także, kochani, Paweł tutaj wzywa w tym fragmencie: bądźcie dobrzy, szczodrzy, gościnni, ofiarni. Innymi słowy, bądźcie bogaci w szlachetne czyny i wydawajcie dobre owoce. Mamy tu wiele takich dobrych owoców opisanych, choćby w liście do Galatów, 5 rozdział, 22 werset, tam mamy właśnie te 9 owoców. I tu widzimy właśnie te owoce tak w praktyce, jakby w praktycznym działaniu w zborze. Miejmy miłość jedni do drugich, pobudzajmy się do miłości. No gdzie mamy pobudzać się do miłości? No tu na naszych zgromadzeniach, kochani. Dlatego jesteśmy zachęcani, aby ich nie opuszczać. Tu chyba mam nawet ten fragment. O, nie opuszczajmy naszych zgromadzeń. Bo chciałbym tu zatrzymać się chwilę na tym fragmencie. Tu mamy takie przykazanie, można powiedzieć. To nie jest takie po prostu bezpodstawna zachęta, tylko to jest dobitne przykazanie. Okazujmy staranie jedni o drugich, by pobudzać się do miłości, dobrych czynów, nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem, i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień, dzień przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. I w jakim celu mamy się tutaj właśnie tak pobudzać, zgromadzać? No w jakim celu? Aby właśnie owocować. Aby owocować. Jeśli będziemy przestrzegać tego nakazu, to będziemy wydawać dobry owoc, kochani. No na pewno nam to pomoże. Jeśli nie, to nie wydamy, bo nie będziemy się spotykać z braćmi i siostrami i nie będziemy się zachęcać, budować, wspierać, pobudzać do miłości i do szlachetnych czynów. Jeżeli nas tu nie będzie, no nie będziemy mieć takiej możliwości. Aby inni mogli wydawać owoc, przez to jeszcze więcej owocu. Mamy się zachęcać, żeby tego owocu było coraz więcej. Czyli widzimy, jeśli ktoś nie przychodzi na zgromadzenia, to same straty z tego widzimy, z tego powodu. Jest to ze szkodą dla niego samego, ale również dla zboru. Jeśli ktoś ma w zwyczaju nie chodzić albo regularnie opuszczać zgromadzenia, kochani, to pozbawia się błogosławieństwa ze społeczności z braćmi i siostrami, czyli ciałem Chrystusa. Czy warto sobie tutaj zadać takie pytanie? Czy bracie, kochany bracie, kochana siostro, czy jesteś zdecydowany być obecnym na chrześcijańskich zgromadzeniach? Czy regularnie uczęszczasz, czy raczej masz w zwyczaju opuszczać nasze chrześcijańskie zgromadzenia? Kochani, to jest takie osobiste pytanie dla każdego z nas. Jeśli masz częste nieobecności, zastanów się, jaka jest tego przyczyna. Warto się zastanowić, bo no to jest bardzo ważna dziedzina. Czy można coś na przykład zmienić w tej dziedzinie, w tej ważnej kwestii, która jest właśnie obecność na chrześcijańskich zebraniach? Jeśli powodem jest na przykład praca zawodowa, może tak być, no, mamy pracować, jesteśmy zachęcani, że mamy pracować, jeszcze mamy pomóc innym w potrzebie. Także jesteśmy zachęcani do pracowania, ale kochani, nie możemy tego robić, musimy zachować równowagę, nie możemy tego robić kosztem spraw duchowych, kosztem zgromadzeń. Także zastanów się, jeśli powodem jest taka praca zawodowa, to zastanów się, jakie kroki poczyniłeś, żeby praca nie kolidowała ze społecznością na zgromadzeniach. Czy na przykład modliłeś się w tej sprawie, aby Pan pomógł Ci rozwiązać tą sprawę. Warto również pamiętać o zasadzie, że szczerze pragniemy postępować zgodnie z naszymi modlitwami. Jeżeli o coś się modlimy, to musi być szczere, bo wiadomo, nie, no nie szczera modlitwa, ale jak modlę się o coś, to chcę, żeby tak po prostu było i zabiegam, pragnę tego. I kochani, no zazwyczaj tak jest. Wiele osób przekonało się, że warto zabiegać o to, żeby pogodzić pracę zawodową z obecnością na zgromadzeniach. Ostatnio na przykład był u nas gościnnie brat Piotr i opowiadał, jak pomimo nawału obowiązków zawodowych tam pracowali na dwóch budowach i jego ojciec dał taki dobry przykład dla całej rodziny. Jak przychodziła godzina społeczności, przerywał pracę, chociaż tam pewnie coś tam robili, murowali, betonowali i tak dalej. I aby być obecny razem z rodziną na zgromadzeniu. No, dla mnie to był bardzo taki wymowny, piękny przykład, żeby sobie wziąć to do serca. No bo pewnie jak budowa, no to trzeba, jak pogoda, no to pracowałem na budowie, to jak była pogoda, no to się nawet pracowało do 9 godziny, aż do zmroku praktycznie, no bo jutro już nie mogło być pogody i byśmy po prostu nie mogli dokończyć pracy. No i tak niekiedy jest na tych budowach, a tutaj widzimy, że pomimo tego, no tutaj brat, może potem po nabożeństwie jeszcze wrócili, popracowali, ale po prostu zrobili sobie taką przerwę. No i jak widać, Pan pobłogosławił. Czyli tak sobie cenili te sprawy Boże. Rozmawiałem również z braćmi w naszym zborze, którzy pracowali w systemach zmianowych i no i pomimo tego udawało im się, no nie bez wysiłku, wiadomo, że no, w systemie zmianowym, w jakimś dużym zakładzie pracy, jak na przykład kopania, no to trzeba poczynić jakieś kroki, żeby sobie ten grafik tak załatwić, żeby po prostu być na nabożeństwach, ale jest to po prostu możliwe, jeżeli ktoś naprawdę szczerze pragnie, to jest to po prostu do zrobienia właśnie, żeby to pogodzić i warto sobie zadać takie szczere pytania. Czy dołożyłem wszelkich starań w miejscu pracy, aby wywiązywać się z przestrzegania przykazania odnośnie zgromadzania się i nieopuszczania choćby cotygodniowych nabożeństw? Kochani, mamy być dobrym świadectwem i wydawać dobry owoc. A jakby to wyglądało, że w niedzielę zamiast spotykać się z braćmi i siostrami, by wielbić Boga, regularnie jesteśmy nieobecni, bo jesteśmy w pracy. No, kochani, no... Niedziela, no to w zasadzie mówimy, że to jest Dzień Pański i nawet katolicy przecież to wiedzą i wielu katolików nawet przestrzega, że to jest po prostu dzień, niedziela, to jest po prostu dzień wolny i wiadomo, poświęca nawet niektórzy w swojej szczerości, bo są gorliwi katolicy. Wielu takich katolików się nawróciło i jest chrześcijanami i po prostu i rezygnuje z pracy w niedzielę po prostu, no bo z racji tego, że jest to dla nich po prostu taki dzień pański. Czyli kochani, warto sobie zadać takie pytanie i co dopiero właśnie jak ludzie, no katolicy, czy ludzie niewierzący, a co dopiero wierzący, no wierzący tym bardziej powinni być obecni, dołożyć tych wszelkich starań. Ja rozumiem, że naprawdę są różne skomplikowane sytuacje w życiu, ja tu nikogo nie szedłem po prostu oceniać czy osądzać, ale po prostu no, zachęcić, żebyśmy wzięli to pod uwagę, jeżeli jest to możliwe, żeby po prostu coś w tej dziedzinie polepszyć, żeby ten owoc po prostu choćby w tej dziedzinie można było wydać. I warto by było przemyśleć i uregulować tą sprawę, żeby wydać taki właśnie dobry owoc właśnie w tej dziedzinie. I powróćmy tu jeszcze do listu do Rzymian. Może cofnę tutaj właśnie ten... O, tu mamy list do Rzymian. Mamy tutaj ten... O, ten slajd mi chodziło. Chyba, że mam jeszcze... O, tutaj mam tak trochę pogrubiony to. O ten mi chodziło slajd. Powróćmy. Jak tutaj czytaliśmy w 10 fragmencie: miłujcie się wzajemnie miłością braterską, wyprzedzając jedni drugich w okazywaniu szacunku. Chciałem właśnie zwrócić uwagę na ten fragment. Czytamy tutaj: wyprzedzajcie się w okazywaniu sobie nawzajem szacunku. Tu mamy pole do popisu, aby wyprzedzać się w okazywaniu szacunku i aby wydawać owoce w tej dziedzinie. Co to znaczy wyprzedzać się? Przodować, wyprzedzać się. Być pierwszym, prześcigać się jedni przed drugim. Tak dzieci mówią, ja pierwszy i tak gonią się, wiemy, bo sami tacy byliśmy, ale czasami dzieci się tak ścigają, dorośli też rywalizują, ale robią to trochę bardziej dyskretnie niekiedy. I rywalizacja taka niezdrowa, rywalizacja nie jest dobra, kochani, w zborze zwłaszcza. Ale tu mamy taką dobrą rywalizację. Widzimy, bardzo dobra rywalizacja. Wyprzedzamy się w czym? W okazywaniu szacunku. I tutaj widzimy, na czym to może polegać. Tu o, mamy 16. Bądźcie więc między sobą jednomyślni. Nie miejcie o sobie wysokiego mniemania, ale się ku niskim skłaniajcie. Nie uważajcie samych siebie za mądrych. Czyli jeżeli będziemy tak siebie uważać nie tak wysoko, tylko tak niżej, no to wtedy łatwiej będzie co zrobić? Ten szacunek wyprzedzać po prostu, bo nie będziemy oczekiwać, że jesteśmy ważniejsi, tylko będziemy się po prostu skłaniać jakby tą niższą pozycję. I wtedy będzie nam po prostu łatwiej. Czyli mamy taką zdrową rywalizację. Kochani, jakbyśmy wydawali ten owoc, czyli uważali innych za wyższych od siebie i tutaj wyprzedzali się w okazywaniu szacunku, to prawie w ogóle nie byłoby nieporozumień w rodzinach, a w zborze to byśmy powtórzyli tylko za psalmistą: o jak dobrze i jak miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Znamy ten werset. Psalm 133. Zamiast tego często uważamy na odwrót. Jeśli jak on czy ona mnie będzie szanował, to ja też będę okazywał szacunek. No niestety taka jest tendencja niekiedy. Czyli najpierw ktoś, a potem ewentualnie ja pokażę ten szacunek. Jeśli ktoś ma nas, czyli ktoś ma nas prześcignąć, nie tak jak wyprzedzajmy się, tylko na odwrót. Ktoś najpierw nam, czyli ma nas prześcignąć, a potem ewentualnie my po prostu ten szacunek możemy wtedy okazać. Także no, to by nie było w dobrą stronę, bo tutaj właśnie Paweł nas zachęca w drugą stronę, czyli żeby się prześcigać. To my mamy wyprzedzać, to my nie mamy czekać, że ktoś pierwszy, tylko my mamy być tymi pierwszymi. No myślę, że jest nad czym pracować. Ja na pewno wiem, że trzeba nad tym pracować, żeby krzyżować to swoje ja w ten sposób. Muszę pracować nad tym. Nie budujemy swojego ego, chrześcijanie nie budują swojego ego, ale uśmiercamy, dlatego żeby widać było nas Pana Jezusa Chrystusa. On nam dał właśnie przykład tej łagodności, jego osobowość, łagodność, to właśnie to jest. To tu można w praktyce właśnie, wyprzedzajmy się, prześcigujmy się, okazujmy ten szacunek. Nie oczekujmy, że ktoś nam będzie ten szacunek okazywał, tylko my wychodzimy tu z inicjatywą. No tak tutaj mamy tą zachętę. 13 werset, też chciałem tutaj zwrócić uwagę. Wspomagający świętych w potrzebach, okazujący gościnność. No też jest to bardzo ważna dziedzina. Werset 13. Bądźcie gościnni, okazujcie gościnność. Słowo okazujcie się jest poprawnym tutaj oddaniem tego, ale nie jest tutaj w pełni takim dokładnym czy adekwatnym tłumaczeniem greckiego odpowiednika. Grecki odpowiednik diokontes, taki właśnie, ja tutaj zrobiłem taką analizę tego słowa. On też oznacza podobnie właśnie, to jest inne słowo, tam było inne słowo w tym wyprzedzaniu się. Wyprzedzajcie się, to jest inne słowo, ale znaczenie jest podobne, bo tu mamy słowo proegumenoi, takie słowo właśnie. Wyprzedzajcie się, ale diokontes to oznacza ścigający się, zabiegający, dlatego niektóre przekłady oddają ten fragment. Ja chyba tutaj zrobiłem taką krótką analizę. O, mamy dioko, od słowa dioko, gonić, ścigać, zmuszać do ucieczki, ale prześladować, ale to nie o to nam tutaj chodzi. Czyli diokontes, ścigający, prześcigujący, zabiegający. Czyli mamy tak się też jakby wychodzić z inicjatywą, mamy się prześcigiwać w tej gościnności. Czyli mamy tutaj taką zachętę odnośnie właśnie tego szacunku. Prześcigujący się, tak jak w przypadku szacunku. I tutaj te słowa mają znaczenie podobne. To są inne słowa, ale mają podobne znaczenie. I tutaj właśnie niektóre przykłady to wyeksponowały, niektóre nie. No ja tak sobie może pomyślałem, że Może ktoś miał problem z tą gościnnością, może wolał po prostu to tak trochę spłycić, albo tak, żeby okazywać tylko, niekoniecznie się prześcigiwać. Ale to jest taka moja dygresja, niekoniecznie tak było. W każdym razie niektórzy tłumacze, na przykład Popowski, czy przekład toruński, bardzo polecam ten przekład toruński, tam są właśnie te słówka greckie, niekiedy właśnie tłumaczenie, żeby lepiej zrozumieć znaczenie. Na razie jest Nowy Testament i psalmy, ale bardzo fajny przekład, taki właśnie dosłowny i z tymi greckimi słówkami. Czyli on uwypukła tutaj potrzebę okazywania gościnności, zachęcając, aby się wręcz prześcigiwać w jej przejawianiu. I zastanówmy się jeszcze, pochylmy się może nad tematem gościnności, żebyśmy lepiej zrozumieli, o co chodzi i rozwiali ewentualne wątpliwości, bo czasami gościnność, no, różnie nam się kojarzy. Co to jest gościnność? Tu nawiązałbym również do znaczenia biblijnego słowa gościnność. W greckim języku jest to filoksenia, czyli filo, miłość, ksenos, obcy. Miłość dla obcych, miłość do nieznajomych. Takie jest właśnie słownikowe znaczenie tego słowa. Czyli miłość do takich nieznajomych, na pewno niespokrewnionych. Gościnność była w Izraelu bardzo w otoczeniu powszechnie uważana za nie tylko cnotę, ale obowiązek społeczny. Widzimy to w Słowie Bożym. I świadczony on był nawet w taki drastyczny sposób. Widać to w Księdze Rodzaju, 19 rozdział, i w Sędziów też 19 rozdział, tak się zbiegło. Widzimy skrajne przypadki chronienia gości przed napaścią zdegenerowanych mieszkańców Sodomy i Gomory, czy tam Gibei, to chyba Gibea była w Księdze Sędziów. Tam właśnie widzieliśmy po prostu najście tych zdegenerowanych ludzi. I tutaj ten gospodarz po prostu ze wszystkich sił chronił tych gości, bo tak po prostu głęboko był przekonany, że właśnie musi to zrobić. Musi ugościć i musi ochronić tych gości. I w okresie rozpoczynających się prześladowań chrześcijan udzielanie gościny i schronienia było takim obowiązkiem, było obowiązkowe. Tutaj akcentuje to Ewangelia Mateusza czy Łukasza, tam mamy właśnie te słowa: byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony. No to świadczy o gościnności naszej. To tutaj po prostu również Pan Jezus tutaj warunkuje w ogóle to, że to po tym poznamy, po tych owocach, czy ktoś faktycznie był jego uczniem. Czyli tutaj widzimy w Ewangelii Łukasza, może tutaj nie będę tego cytował, no kobieta, która tam była w tym domu Szymona Trędowatego, wytarła stopy Pana Jezusa, namaściła olejkiem, no co to było w obowiązku gospodarza, ale Pan Jezus to podkreślił, że Szymon Trędowaty, którego on uloczył z trądu, zapomniał o tej ważnej czynności, nie obmył mu nóg, nie namaścił, a kobieta, którym tam niektórzy się nią gorszyli, po prostu dopełniła tego obowiązku. Także widzimy tutaj to w Ewangelii Łukasza. W Ewangelii Jana jest zwrócone nawet, że była to Maria. No, są różne opinie na ten temat. Myślę, że to tak było faktycznie. Tam jest po prostu w późniejszym czasie Jan po prostu to wydarzenie opisał już. Prawdopodobnie już te osoby, które tam były, już mogły nie żyć. I on po prostu zdradził tutaj rąbka tajemnicy. Tu mamy właśnie gościnność przedstawioną jako specjalna cnota starszych zboru, czyli wymagania dla starszych. Mamy w 1 Tymoteusza 3:2. Musi to być jednak człowiek bez zarzutu, wierny swej żonie, opanowany, rozsądny, moralny, gościnny, potrafiący nauczać ludzi, czyli mamy takie wymagania, między innymi mamy tutaj właśnie tą gościnność. I przeciwnie, te słowa mamy w Tytusa, przeciwnie, powinien być gościnny, kochający dobro, rozsądny, prawy, pobożny i opanowany. Też mamy tą cechę gościnności, czyli to taka cnota starszych zborów. Apostoł Piotr w 1 Piotra 4:9 powiedział: bez narzekania okazujcie też innym gościnność. Czyli naturalnie mogła ta powinność wydawać się niektórym czasami uciążliwa. Jak każe przypuszczać tutaj ten dodatek właśnie bez narzekania, bez szemrania, także to pozwala przezwyciężyć miłość chrześcijańska. Jeżeli jest to jakiś, w jakiś sposób może dla kogoś uciążliwe, to ta świadomość właśnie, że Pan ma wkrótce przyjść, a my mamy wydawać właśnie dobry owoc, to powinno nas po prostu nasze jakieś bariery przełamać, właśnie ta chrześcijańska miłość. No nie możemy patrzeć tylko na nasz komfort, bo wyjść poza tą strefę komfortu też trzeba. No jak czasami mamy po prostu gości, no to się wiąże z jakimiś obowiązkami i też nie możemy po prostu jakby odseparować się od tego, bo my na przykład niespecjalnie przepadamy. Żeby mieć pełny dom, wolimy tak sami w domu, ale myślę, że tutaj, no tutaj rady są takie bardzo wymowne. Niektórym się wydaje, że są gościnni, bo goszczą swoich bliskich, rodzinę cielesną, krewnych itp. No, żeby była jasność sytuacji, gościnność założenia to miłość, tak jak tu filoksenian. O, filoksenian, miłość do obcych, czyli nie do swoich, rodzinki swojej tylko po prostu do spokrewnionych, tylko do obcych. Czyli niespokrewnionych, czyli nie chodzi tu z pewnością o krewnych czy rodzinę. Zresztą jakby się tak zastanowić, to czym byśmy się różnili od niewierzących? Jak byśmy okazywali gościnność w swojej rodzinie? Nawet w świecie zwierząt widzimy, że naturalną troskę o tę swoją młode, czyli jest to jakby takie naturalne, nawet widzimy to po prostu, że no, jak wskazuje tutaj definicja, znaczenie słowa gościnność, filoksenia nie ściśle związana jest z okazywaniem miłości, czyli filo, miłość. W zasadzie bym powiedział, że to miłość pobudza nas do bycia gościnni. Znowu mamy taką zależność. Ostatnio słuchałem wykładu Darka Laskowskiego, bardzo mnie poruszył ten wykład, akurat w tym temacie się wypowiadał, który nawiązał do bycia gościnnym, mówiąc bez ogródek. No wiemy, jak Darek mówi. No on mówi po prostu tak, jak jest. Mówi bez ogródek. Na pewno wiele osób lubi słuchać jego kazań. I on porusza takie tematy życiowe. Wiem, że słuchacie też, bo często jest na stronie tam właśnie, którą mamy właśnie tam ten profil zbór na WhatsAppie, także tam często właśnie są przemówienia Darka i nawiązał do bycia gościnnym. Mówił bez ogródek, że nie można twierdzić, że mamy otwarte serce dla Chrystusa, a mieć zamknięte domy dla braci. Czyli tak to określił Darek, brat Darek. Jeśli ktoś ma zamknięte drzwi swych domów, to brakuje mu miłości do braci. A pismo, całe pismo mówi, nauka chrześcijańska, mówi wyraźnie, że kto kocha braci, tak naprawdę kto nie kocha braci, nie ma w nim miłości do Boga. Czyli tu taka zależność znowu widzimy. Także kochani bracia i kochane siostry, sprawa jest, myślę, że poważna i weźmy sobie do serca rady odnośnie okazywania tej gościnności, właśnie do niekoniecznie spokrewnionych, traktując tę dziedzinę jako naszą chrześcijańską powinność, wywiązując się z tego obowiązku, z radością, bez narzekania, bo to z pewnością wyszłoby nam na szkodę, jakbyśmy to robili właśnie z przymusu, z narzekaniem. No wiadomo, że do niczego nie możemy się przymuszać, ale warto po prostu się zastanowić nad tym, jak ja na przykład z tego powinności się wywiązuję, czy mogę coś zmienić, oczywiście nic na siłę, jeżeli mamy to robić niechętnie, z żalem i tak dalej, to też po prostu powinniśmy się zastanowić, no ale też no, jest to taka wskazówka dla nas, no. Jak ta miłość w naszym życiu wygląda. No a wtedy wydamy taki dobry owoc właśnie w uchwale Bożej, jeżeli będziemy dobrze się wywiązywać z tej powinności. A o korzyściach płynących z bycia gościnnym i zacieśnianiem więzów miłości, jedności braterskiej można by mówić i pisać. Myślę, że to jest osobny temat, może ktoś poruszy. Kiedyś, no myślę, że kilka kazań, nawet kilkadziesiąt można mówić o takich korzyściach płynących ze społeczności, z gościnności. I bądźmy zatem dobrymi, wydając dobre owoce, naśladując naszego Pana i Boga. Paweł zachęca tutaj liście do Galatów. Nie wiem, czy mam tutaj ten fragment. O, mam. Owocujmy nieustannie czyniąc dobro. A w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie rządź będziemy, jeśli nie ustaniemy. Dlatego więc dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. Nie ustawajmy w czynieniu dobra, wszelkiego dobra. Wspierajmy potrzebujących, wszystkich potrzebujących, ale zwłaszcza domowników wiary. Domowników wiary nie w sensie typowo cielesnym, bo komuś się może wydawać, że domownik to ten, co u mnie po prostu mieszka pod moim dachem, ale domowników nie krewnych, tylko cielesną rodzinę, ale w sensie spokrewnionych duchowo. Tutaj Paweł podkreśla domowników wiary, czyli w Bożej rodzinie. Jesteśmy w Bożej rodzinie, często o tym mówimy, czyli chrześcijańskich współwyznawców, czyli braci i siostry w Panu Jezusie Chrystusie. To chodzi o to. Także doświadczanie, dobro naszym braciom, naszym siostrom, wszystkim ludziom, nie tylko współwyznawcom, ale szczególnie zwróćmy uwagę na braci i na siostry. I mówiąc o owocowaniu, no myślę, że nie sposób nie wspomnieć o głoszeniu Ewangelii, czyli dobrej nowiny o chwale naszego Pana Jezusa Chrystusa. List do Hebrajczyków, też tutaj go mam. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę chwały, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Mamy taki piękny fragment. W liście do Rzymian mieliśmy składać ofiarę z naszych ciał, natomiast tutaj jesteśmy zachęcani do składania ofiary, wydając owoc swymi ustami. Mamy okazję to czynić w zborze, jeżeli śpiewamy pieśni ku chwale naszego Pana, modlimy się, oddając cześć naszemu Panu. Dlatego im częściej się zgromadzamy, tym więcej mamy okazji wysławiać i uwielbiać naszego Boga. Im częściej tu przebywamy na naszych zgromadzeniach. W naszym zborze organizujemy wieczory pieśni, na które regularnie uczęszcza spora grupa braci i sióstr. No jest to błogosławieństwo, bo nie w każdym zborze są takie wieczory pieśni. W naszym zborze jest. Także warto tu z tego korzystać. Takie uwielbienie to wspaniała, radosna sposobność, żeby składać ofiarę chwały naszemu Panu i Zbawicielowi. Do czego wszystkich serdecznie zachęcam. Tych, co może nie mieli okazji być, to wszystkich zachęcam. No, fragment ten ma też podwójne znaczenie, bo nie tylko chodzi o właśnie tu śpiewanie, modlenie się i wysławianie właśnie na zgromadzeniach w zborze, ale również dotyczy oddawania chwały, składając owoc warg poza zborem. Taka okazja jest z pewnością zwiastowanie Ewangelii, czyli opowiadanie wszystkim i wszędzie o naszym Panu, o Jego chwale, kochani, także jest to niełatwe zadanie, dlatego potrzebujemy Bożego wsparcia. Słowo Boże też nam tu wychodzi naprzeciw. Mamy tu jeszcze, możemy modlić się taką modlitwą jak psalmista. Panie, otwórz moje wargi, a moje usta będą głosić Twoją chwałę. Czyli potrzebujemy tego wsparcia, no bo wiadomo, no, zwiastowanie, głoszenie Ewangelii no, jest niełatwym zadaniem. Jak wszystkim wiadomo, planujemy ewangelizację zborową. Wstępnie mamy ustaloną datę na 15 sierpnia, kochani, w Parku Zdrojowym. I z tego miejsca chciałbym serdecznie wszystkich zachęcić do wzięcia takiego aktywnego udziału w tej akcji. Jest to wspaniała okazja, żeby wyznać ustami swoją wiarę, oddać chwałę naszemu Panu Jezusowi. Trochę przekroczyłem czas, no myślę, że mi wybaczcie, kochani, mam tu jeszcze dosłownie kilka myśli, ale też chciałem po prostu to podsumować. Kochani, no czasami słyszę, że Bóg planuje każdy szczegół naszego życia. Cokolwiek, co dzieje się w naszym życiu, to wola Boża. A cokolwiek, co nie robimy, to owoc. Słyszałem takie opinie, może nie w naszym zborze, może w różnych po prostu, z różnych ust do ludzi wierzących. Ja wierzę, że Bóg wie wszystko i sprawuje kontrolę nad życiem wierzącego, ale też pozwala nam podejmować właściwe decyzje. I nie dzieje się to całkowicie poza nami. Także naszą wolą, tak zwaną, mamy swoją wolę. Ja w to wierzę, że Bóg nam nie łamie, tylko no może czasami łamie, ale nam ją pozwala mieć. i potrzebujemy Bożego kierownictwa i zabiegamy to o nie, ale Bóg nie steruje nami jak takimi automatami, takimi robotami. Także myślę, że takie myślenie jest niewłaściwe, bo jak na przykład czasami może się zdarzyć, że Bóg nas nawet poddaje próbie. Często właśnie czytamy o tym w Biblii i czasami słyszymy to w świadectwach. W liście Jakuba, o może jeszcze, nie wiem, czy chyba nie mam tego już, chyba, że jest tutaj ten fragment. O, jest ten fragment. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Owocujmy przez wytrwałość w próbach. Czyli czasami Bóg poddaje nas próbie i chce sprawdzić naszą wiarę i lojalność. Świadczą o tym zachęty do owocowania choćby. Jeżeli, kochani, nie można twierdzić, że wszystko, co nie robię, to dobry i właściwy owoc, bo tu my mamy podejmować właściwe decyzje. Mamy, jak czytaliśmy w liście do Rzymian, stale sprawdzać i szukać woli Bożej. Stale sprawdzać, czy trwamy w wierze, czy trwamy w Chrystusie. W 2 Koryntian 13:15 mamy takie słowa: poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli. Czyli widzimy tu po prostu tą zależność. Jeśli by tak było, czyli że wszystko, co robimy, jest owocem, niepotrzebne byłoby zachęty, aby wydawać dobre owoce. Także nie potrzebowalibyśmy nawet takich zachęt. I Paweł przestrzegał w liście do Galatów w 6 rozdziale: co człowiek sieje, będzie żąć. I zachęcał: żyjcie nie według ciała, ale według ducha. Jako żołnierze Chrystusa musimy założyć całą zbroję, prowadzić nieustanną walkę, żeby żyć według ducha, a nie według ciała i wydawać takie dobre owoce. Niewłaściwe myślenie może prowadzić do braku dobrych owoców. W naszym życiu oczywiście będziemy jakieś owoce wydawać, ale nie mamy wydawać byle jakie, ale mamy wydawać właściwe, dobre owoce, wiele owoców. Owoc obfity dla naszego Pana. No, ludzie niewierzący też wydają owoce, czasami pożyteczne, pracują, troszczą się o potrzeby swoich bliskich, ale my mamy wydawać owoce dobre dla budowania Królestwa Bożego. Stale szukacie najpierw Królestwa Bożego i Jego prawości, a te inne rzeczy będą wam dodane. Gromadźcie skarby w niebie, a nie na ziemi. Takie mamy zachęty. Pan Jezus uczył tego w kazaniu na górze, znamy te słowa. Dlatego bądźmy zdecydowani do szukania woli Bożej. Czytajmy i zanurzajmy się w Słowo Boże, o czym mówił brat Mirek. Wprowadzajmy w czyn, módlmy się o Boże prowadzenie, a Pan z pewnością nas poprowadzi i z pewnością wydamy w stosownym czasie dobry owoc miły Bogu. I na koniec już ostatni werset: owocujmy, obfitując w dziele Pana, ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, moi mili bracia, bądźcie stali niezachwiani, zawsze obfitujący w dziele Pana, wiedząc, że wasza praca nie jest daremna w Panu. Zawsze obfitujący w dziele Pana, kochani. Czyli wydający obfity owoc w dziele Pana, zgodny z Jego wolą i dla Niego. Zabiegajmy, dążmy do tego, aby w naszym życiu było wiele owocu, żebyśmy coraz bardziej obficiej owocowali, coraz bardziej upodabniali się do naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest, kochani, nasz cel. Taka praca i wszelki trud dla Pana, jak tu czytaliśmy, to najlepsza praca, która nie jest daremnym trudem, ale wspaniałą pracą, a w czynieniu dobra, w owocowaniu nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie rządzić będziemy życie wieczne.